Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O rozpoznawaniu Boga w świecie i sztuce mówił papież na audiencji ogólnej. Benedykt XVI spotkał się też z delegacją kanadyjskich Indian. Papieskie aktualności rozpoczną magazyn. Następnie przybliżymy obrady sesji plenarnej brazylijskiego episkopatu, w której uczestniczą biskupi polskiego pochodzenia. Na koniec zaś zaprosimy do lektury prasy, prezentując katolickie pisma. 29 kwietnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Bóg pozwala się zobaczyć w świecie i Kościele, musimy tylko nauczyć się go widzieć, powiedział Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. W katechezie przedstawił sylwetkę świętego Germana, patriarchy Konstantynopola, który w VIII wieku odegrał znaczącą rolę w walce z herezją ikonoklazmu.
Gdy imperator Leon III i jego poplecznicy usiłowali przeprowadzić reformę państwa, poczynając od zakazu chrześcijańskiego kultu obrazów i ikon świętych, który uważał za przejaw bałwochwalstwa, German zdecydowanie się temu przeciwstawił. Na jego postawę miało wpływ osobiste doświadczenie. Podczas oblężenia Konstantynopola przez Arabów na przełomie 717 i 718 roku German zorganizował uroczyste procesje, podczas których niesiono ikonę Matki Bożej Teotokos i relikwie Krzyża Świętego. Konstantynopol nie został zdobyty, a patriarcha uznał ten fakt za dowód Bożej aprobaty dla pobożności ludu związanej z ikonami. Zasłynął także z troski o liturgię.
Za swą wierność tradycji Kościoła święty German popadł w niełaski cesarza, musiał ustąpić z urzędu patriarchy i został skazany na wygnanie. Zmarł zapomniany przez wszystkich jako mnich w jednym z monasterów.
Benedykt XVI przypomniał też o wkładzie świętego Germana na polu mariologii i eklezjologii. W jego homiliach znajdujemy wiele ważnych intuicji dotyczących Maryi, które być może są świadectwem wcześniejszej jeszcze niepisanej tradycji Kościoła. Do nich odwoływał się Pius XII, gdy w 1950 roku ogłosił dogmat o wniebowzięciu. A czego dziś uczy nas święty German z Konstantynopola?
La prima cosa...
Po pierwsze tego, że istnieje pewna widzialność Boga w świecie, w Kościele i musimy nauczyć się ją dostrzegać. W dekalogu Bóg zakazał czynienia swych obrazów bałwochwalstwa, ale w Chrystusie stał się widzialny i we wszystkich świętych przejawia się Jego oblicze. A święte obrazy uczą nas to dostrzegać. Po drugie, German uczy nas piękna i godności liturgii, sprawowania jej ze świadomością Bożej obecności, bo w jej godności i pięknie przejawia się w pewnej mierze wspaniałość samego Boga. Po trzecie, uczy nas kochać Kościół. Być może w tym ludzkim, jak my, Kościele, dostrzegamy przede wszystkim grzechy, to co jest negatywne. Ale z pomocą wiary możemy również dziś odkryć na nowo w Kościele piękno Boże, że to w Kościele Bóg się uobecnia, z nami rozmawia, przechadza się z nami, jak mówił święty German.
Na placu świętego Piotra było dziś 2800 Polaków. Najliczniejszą grupę stanowiła 500-osobowa pielgrzymka z diecezji bielsko-żywieckiej z biskupem Tadeuszem Rakoczem.
Witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie tak liczną delegację diecezji bielsko-żywieckiej. W roku świętego Pawła przybywacie do miejsc związanych z jego apostolską działalnością i męczeństwem, aby od niego uczyć się wiary i oddania Chrystusowi. Niech Bóg błogosławi wam w tej duchowej trosce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI wyraził ubolewanie z powodu cierpienia wywołanego przez niektórych członków Kościoła w odniesieniu do kanadyjskich Indian. Na zakończenie audiencji papież spotkał się z Philem Fontenem, wielkim wodzem Zgromadzenia Pierwotnych Ludów Kanady, który przybył wraz z delegacją tubylców i przewodniczącym tamtejszego episkopatu arcybiskupem Jamesem Weisgerberem. Podzielili się oni z papieżem swoimi troskami.
W komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej wydanym po spotkaniu podkreślono, że Kościół katolicki od pierwszych dni swej obecności w Kanadzie z bliska towarzyszył ludom tubylczym, zwłaszcza poprzez misjonarzy. Nawiązując do cierpień, jakich niektóre dzieci doświadczyły ze strony kanadyjskiego systemu oświaty, papież wyraził smutek i ubolewanie z powodu nagannego postępowania pewnych członków Kościoła. Zapewnił też o swej bliskości i solidarności w modlitwie. Benedykt XVI podkreślił, że społeczeństwo nie może tolerować nadużyć. Modlił się, aby ich ofiary doznały uzdrowienia. Zachęcił zarazem pierwotne ludy Kanady do kroczenia naprzód z odnowioną nadzieją, czytamy w watykańskim komunikacie.
Biskupi Kanady wyjaśniają w specjalnej nocie, na czym polegał problem tzw. szkół rezydencyjnych przeznaczonych dla dzieci kanadyjskich Indian. Zostały one utworzone przez federalne władze w XIX wieku. System 76 placówek finansowany był przez państwo i wspierany przez organizacje religijne. Przestał działać dopiero 30 lat temu. Szkoły te miały służyć asymilacji pierwotnych mieszkańców kraju. Dzieci siłą oddzielano od rodzin, zmuszano do wyrzeczenia się plemiennego języka oraz zakazywano praktykowania religii pierwotnych, tak by jak najbardziej dostosować je do kultury zachodniej. Niektóre z dzieci, jak informuje nota, padły ponadto ofiarami nadużyć, także seksualnych. Szkoły prowadziły różne wyznania chrześcijańskie, z czego około 60% kościół katolicki, a około 30% kościół anglikański. Do takich placówek uczęszczało w sumie ponad 100 tysięcy dzieci.
Biskupi kanadyjscy podkreślają, że wspólnoty zakonne, poszczególne diecezje, a także inne kościoły poprosiły oficjalnie o przebaczenie wyrządzonych krzywd. Za agresywną asymilację przeprosił też kanadyjskich Indian rząd w Ottawie. Władze federalne zgodziły się zapłacić blisko 2 miliardy dolarów kanadyjskich tytułem rekompensaty żyjącym absolwentom szkół. W ramach zadośćuczynienia powołano fundusz dla ofiar przymusowej asymilacji oraz utworzono Komisję Pojednania i Prawdy. Także wspólnoty religijne, w tym Kościół katolicki, przeznaczyły specjalne fundusze dla żyjących ofiar tego systemu szkolnictwa.
Jak mówić o Ewangelii w nowy sposób, zrozumiałym dla współczesnego człowieka językiem? To jedno z pytań, na które próbują odpowiedzieć brazylijscy biskupi. Dyskutują ponadto nad problemem odchodzenia wiernych do sekt, co, jak zauważają, rodzi pytanie o prawdziwość świadectwa i tożsamość katolików. W centrum trwających do najbliższego piątku obrad sesji plenarnej Episkopatu Brazylii stoi także kwestia formacji kapłanów i świadectwa ich życia. Mówi uczestniczący w obradach biskup Romuald Kujawski.
Konferencja jest na skalę brazylijską zawsze wydarzeniem roku. Prawie 300 biskupów zbiera się w Itaici, 300 kilometrów od São Paulo, ażeby debatować aktualny problem duszpasterski całego kraju. Na tej konferencji 47. przygotowujemy dokument odnośnie formacji kapłańskiej. Odnosi się do dokumentu, który został promulgowany przez Episkopat Ameryki Łacińskiej po wizycie Benedykta XVI w Sanktuarium Maryjnym Aparecida. I dokument ten obliguje do intensyfikacji akcji misyjnej na całym kontynencie południowoamerykańskim.
Czesław Stanula, biskup z Itabuna. To jest dokument bardzo ważny, ponieważ w tej chwili naprawdę potrzebujemy, żeby były to wytyczne, jasne, pewne formacji przyszłych kapłanów, ponieważ przyszli kandydaci, którzy się zgłaszają, przychodzą ze świata, żyją w innym otoczeniu, innymi wartościami. Dlatego przedstawić dla nich wartości religijne, przede wszystkim motywację powołania kapłańskiego dla Chrystusa i z powodu Chrystusa, to dziś jest bardzo trudne. A to są właśnie jedyne motywacje, które mogą podtrzymać powołanie i podtrzymać całą pracę, podbudowywać właśnie zapał całej pracy kapłańskiej, misyjnej. Dzisiaj kapłan musi być wyczulony właśnie na tą misyjność Kościoła.
Podkreśla niezmiernie dwa aspekty. Aspekt misyjny i aspekt tożsamości. Kapłan, który utożsamia się jako uczeń Chrystusa, głoszący w nowym świecie w sposób najbardziej przystępny dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I sądzę, że ten dokument będzie miał ogromne znaczenie dla formacji przyszłych kapłanów, ale również i dla kapłanów, którzy pracują, ponieważ ostatni rozdział poświęcony jest formacji permanentnej kapłańskiej.
Kościół w Brazylii dzisiaj jest kościołem żywym. Ma swoje problemy i tak dalej, kwestionuje się wiele rzeczy, ale uważam, że jest kościołem żywym. A przede wszystkim konferencja, która 2 lata temu odbyła się w Aparecida, było to jako powiew nowego ducha, właśnie odnowy zapału i ewangeliczności w kościele w Brazylii. Widzimy to tak w nowych ruchach, które powstają, przede wszystkim ruchy charyzmatyczne, ale też jakąś odnowę w kościele, w parafiach, to odczuwamy. Dlatego ja jestem bardzo optymistą, jeżeli chodzi o Kościół w Brazylii.
Sądzę, że wyzwaniem dla Kościoła brazylijskiego jest przeformowanie się, aby mówić językiem dostępnym do człowieka współczesnego. Jest to wyzwanie. To jest pierwsze, to język, aby był zrozumiany, szanując historię, szanując kulturę. Ale jest wysiłek nie moralizowania, ale właśnie dania świadectwa i mówienia językiem Ewangelii w nowy sposób. Jest to ogromny wysiłek. To byłoby może pierwsze zadanie. I drugie zadanie, nasza tożsamość. Mówi się o tym nawróceniu, przyjęciu Chrystusa. Spotykamy się często z katolikami, którzy przeszli do kościołów pentekostalnych i stwierdzają, tam znalazłem Chrystusa. Byłeś w kościele katolickim, nie znalazłeś Chrystusa, więc zastanawiamy się, jaki jest nasz błąd, że my nie umiemy ciągle jeszcze tych ludzi przygarnąć, że nie potrzeba wyjść z kościoła katolickiego, aby gdzieś dać się tym kościołom pentekostalnym, które bazują bardzo na uczuciu, fundamentalizują, fragmentaryzują przekaz Ewangelii i tych ludzi zdobywają. Więc myślę, że sposób przygarnięcia ludzi, nowy język, który prowadzi do tego nawrócenia, do nowego odkrycia tożsamości bycia chrześcijaninem, bycia katolikiem dzisiaj. Mówiłem o tym w mojej katedrze w Porto Nacional, że musimy się wszyscy wysilić do nowego dialogu, też do rachunku sumienia. Gdzie jest błąd, że nie dajemy tego świadectwa, jakie czasy dzisiejsze od nas wymagają? Gdzie jest błąd? Także po linii katolików świeckich, jak również pasterzy kapłanów. Sądzę, że to jest wysiłek odpowiedzi na to pytanie, które nie znajdziemy naturalnie na tej konferencji, ale przynajmniej wytycza światło naszej pracy duszpasterskiej i pogłębienia naszego sensu religijnego i tożsamości bycia chrześcijaninem, bycia katolikiem.
Mówili uczestniczący w sesji plenarnej Episkopatu Brazylii biskupi Romuald Kujawski i Czesław Stanula.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Jezusowa droga ubóstwa i ogołocenia, ryzyko zeświadczenia życia księży i etatyzacji powołania, troska o własny prestiż i wizerunek, sposoby sprawowania władzy i przełożeństwa, strategia awansu w kościele to główne tematy 43 numeru Pastores, kwartalnika dla księży, zatytułowanego Kariera w Kościele.
Ksiądz Wojciech Węckowski.
Czy jestem gotów zejść z moim Panem do Jerozolimy, aby Jego życie i śmierć mogły się objawić w moim życiu i moich czasach? Pyta w konferencji dla księży ojciec Johannes Fuhlenbach w artykule otwierającym najnowszy numer Pastores. Na temat psychologicznych uwarunkowań sprawujących władzę w Kościele i do niej aspirujących pisze ojciec Krzysztof Dyrek. Spełnieniem funkcji przełożonego ściśle wiąże się jego zdaniem samotność, na którą nie potrafią się zgodzić osoby zależne od innych, tkwiące w przeróżnych układach i zależnościach. Z kolei siostra Teresa Paszkowska analizuje obecną także w środowisku kapłańskim potrzebę prestiżu, stwierdzając, iż niełatwo przychodzi u końca kadencji czy nawet życia zdzierać z siebie cebulę, dodanych do nazwisk tytułów i godności, dających poczucie wywyższenia nad innych. Bywają jednak sytuacje, gdy należy odtrącić je jednym gestem, aby ocalić swoją duszę. Kwestię awansu w Kościele w powiązaniu z modelami jego natury i zadań podejmuje w swoim tekście Sny o karierze ojciec Dariusz Kowalczyk. Zwraca m.in. uwagę na to, że nominacje zależą w niemałej mierze od ludzi decydujących w Kościele o formacji młodych kadr, ale też stwierdza, że gdyby Pan Bóg trzymał się sztywno drabiny zasług i wieku, to Dawid nigdy nie zostałby królem. W numerze została opublikowana rozmowa z biskupem Edwardem Dajczakiem o tajemnicy powołania, ryzyku zeświadczenia życia księży, a także o konieczności mistrzów w procesie formacji do kapłaństwa, czyli takich ludzi, którzy na wzór rodzicielski zrezygnują z wielu własnych życiowych planów, by swoje życie i swój czas poświęcić tym młodym ludziom.
W maju Kościół w sposób szczególny oddaje cześć Matce Bożej.
Joanna Maria Struczyk.
13 dnia tego pięknego miesiąca przypada wspomnienie jej objawień Trojgu Pastuszkom w Fatimie. Za 9 lat minie już wiek od tamtych wydarzeń. Z tej okazji sekretariat fatimski przy sanktuarium zakopanym na Krzeptówkach ogłosił wielką nowennę do maja 2017 roku. Na każdy rok zostało wyznaczone hasło, które ma pomóc przygotowującym się do tego jubileuszu wniknąć w istotę orędzia fatimskiego. Najnowsze miejsca święte pragną włączyć się w ten modlitewny nurt. Najpierw więc proponują czytelnikom przypomnienie treści przekazanych przez Matkę Bożą podczas objawień w 1917 roku. Następnie zaś prezentują teksty objaśniające ich historyczny kontekst. Objawienia fatimskie były bowiem zapowiedzią wydarzeń, które mogliśmy obserwować. Na szczególną uwagę zasługują materiały ukazujące przenikanie fatimskiego orędzia do Rosji. O konieczności nawracania tego kraju mówiła w Fatimie Maryja. W dalszej części majowy numer Miejsc Świętych zaprasza czytelników na wyprawę po Polsce szlakiem parafii i sanktuariów Matki Bożej Fatimskiej. Chociaż wszystkie są one odpowiedzią na wezwanie Maryi do pokuty i nawrócenia, gdyż każdego 13 dnia miesiąca od maja do października odbywają się w nich specjalne nabożeństwa w duchu orędzia fatimskiego, to jednak każde ma swoją specyfikę związaną z własną historią i lokalną tradycją kultu maryjnego. Można więc wziąć opublikowaną w Miejscach Świętych specjalną mapę z zaznaczonymi ośrodkami kultu Pani Fatimskiej i wyruszyć na swoisty szlak fatimski od Wysokich Tatr po Bałtyk. Zapraszam na tę wyprawę z Miejscami Świętymi.
Wciąż w różnych zakątkach naszego globu powstają nowe ogniska promieniowania wiary. Swoją świeżością i energią oszałamiają młode kościoły.
Ksiądz Leszek Gęsiak.
A w coraz bardziej sekularyzowanych społeczeństwach zachodniego świata rodzą się z kolei ruchy i zgromadzenia o bardzo zróżnicowanych formach działania. Może są to znaki nieustannej wiosny kościoła? O tak zwanych młodych kościołach, zwłaszcza w krajach afrykańskich, rozmawiamy z arcybiskupem Robertem Sarachem, sekretarzem Kongregacji Ewangelizacji Narodów. W kilku dalszych tekstach rozważamy różne aspekty tego zagadnienia. Przybliżamy również przykłady nowych prądów wspólnotowych, które zrodziły się w Europie Zachodniej, monastycznych wspólnot jerozolimskich oraz wspólnoty Szemen Nef. Te wszystkie powiewy nowego ducha, rozbudzone przez Adjornamento Soboru Watykańskiego II, są dowodem nieustannej obecności w Kościele Ducha Świętego, którego uroczystość zesłania będziemy obchodzić w ostatnim dniu maja. Maj to także miesiąc w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Przedstawiamy bardzo ciekawą historię polskich pieśni maryjnych, które przez wieki kształtowały naszą narodową pobożność. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz wspomina z kolei jedną z ostatnich podróży, którą odbył kilka tygodni przed wyborem na stolicę Piotrową Karol Wojtyła. Była to pielgrzymka do sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi. Poza tym publikujemy wiele innych inspirujących tekstów, między innymi o życiu duszy, o 5 latach naszej obecności w Unii Europejskiej czy o muzyce łagodzącej obyczaje. Zapraszam więc bardzo serdecznie do lektury majowego numeru Posłańca.
Prezentacją polskich miesięczników kończymy dzisiejszy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejsze programy. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.